Przychodzi baba do lekarza i mówi: panie doktorze, tak mi źle. Już nie wiem, jak przezwyciężyć ten smutek. Wszystko na tym świecie takie szare. Jakoś tak, nie wiem, życie mi idzie jakoś tak dziwnie, nie układa mi się. Ja już mam tego wszystkiego naprawdę dosyć. No i lekarz mówi: ale przecież no jest pani chrześcijanką. Jest pani chrześcijanką i przecież pani wie, że Chrystus zmartwychwstał. Na co ona: no tak, ale kiedy to było? Moi drodzy, jak trudno niektórym osobom uzmysłowić sobie, że Chrystus żyje. Skąd więc ta depresja, to zniechęcenie? Chrystus, który chce być z tobą w relacji, Chrystus, któremu na tobie zależy, Chrystus, który obdarowuje, który spełnia wszystkie swoje obietnice. Ale czasem nawet nie wiemy, jakie to są obietnice. Warto sięgnąć do Ewangelii i zobaczyć, jak wiele obietnic. I to nie są obietnice, że kiedyś, jak się postarasz, tylko to są obietnice: dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj mam dla ciebie to wszystko. Przychodzi ojciec Żmudziński do ojca duchownego swojego i mówi: proszę ojca, ja już naprawdę nie daję rady. To było jeszcze na studiach, więc musiałem studiować, musiałem zajmować się narkomanami, jeszcze zaangażowany byłem w kilka innych rzeczy. No proszę ojca, ja nie wiem, jak to wszystko połączyć. Brakuje mi czasu, a już w ogóle to brakuje mi czasu na modlitwę. I ojciec duchowny mówi: a po co ty to wszystko robisz? No jak to? Jak to po co? Wstąpiłem do zakonu, ponieważ chcę poświęcić się Panu Jezusowi. On tak na mnie spojrzał i mówi: wiesz co? Tobie się chyba w głowie poprzewracało. Przecież to Pan Jezus poświęcił się tobie, a ty chcesz się Panu Jezusowi poświęcać. To On chce się poświęcać. A ty możesz sobie położyć się do góry brzuchem i czekać spokojnie na zmartwychwstanie. Popatrzyłem na niego, no i on popatrzył na mnie i mówi: wiesz co? Ale jeśli chcesz, to mógłbyś wziąć udział w tej całej przygodzie, którą Pan Jezus rozpoczął. Ale możesz równie dobrze czekać na zmartwychwstanie. Pan Jezus już wszystko zrobił. Wszystko. Nic nie trzeba tutaj już dodać. Czyżbyś uważał, że Panu Jezusowi zabrakło czegokolwiek, że Jego śmierć i zmartwychwstanie, Jego ofiara była niedoskonała? Czy On musi jeszcze liczyć na tą twoją ciągłą pracę i to twoje zabieganie? Tak naprawdę On powiedział już ostatnie słowo. Ale mówi też: jeśli chcesz. Nie, że musisz. I bez tego Chrystus cię zbawił. Wystarczy, że wyrzekniesz się swojego starego życia, a wyrzekłeś się, wyrzekłaś się. Więc po co się trudzisz? Czasem też robimy za dużo. Wydaje nam się, że musimy, że to musimy, bo przecież jakoś życie trzeba sobie ułożyć. Trzeba zadbać o swoją rodzinę, a rodzina nie może żyć tak, jak żyją rodziny w Afryce, bo my jesteśmy w Polsce, w kraju cywilizowanym, więc rodzina musi mieć cywilizowane warunki życia. I potem coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej i cały czas nam się wydaje, że ta nasza praca jest konieczna. Bardzo mi się podoba, jak mówią Żydzi o pracy. W tradycji żydowskiej zawsze pracuje się po co? Odwrotnie jak w tradycji zachodniej. Bo w tradycji zachodniej to my odpoczywamy po to, żeby mieć siłę do pracy, prawda? A Żydzi pracowali po to, żeby móc odpoczywać. I o tym czasem zapominamy. W zeszłym miesiącu na takiej konferencji dla biznesmenów, kiedy powiedziałem im, żeby spróbowali odwrócić tą perspektywę i pracować po to, by móc godnie odpoczywać, to powiedzieli, że jest to dla nich rewelacja, że nigdy tak nie pomyśleli. A to daje im dużo więcej pokoju. Czasem wydaje nam się, że musimy, że powinniśmy, a jeszcze niektórzy mają taką chorobę, mi ona też się udzieliła, że jeżeli nie pracujemy, to czujemy się źle. Albo jeżeli pracujemy i w pracy jesteśmy radośni, uśmiechnięci, potrafimy się bawić pracując, gdzież w Polsce znaleźć takiego pracownika? Kiedy w pracy przyszło mi kiedykolwiek na myśl, żeby chodzić z uśmiechniętą twarzą i pobawić się trochę moją pracą, to od razu zapaliła się lampka: człowieku, inni pomyślą, że nie pracujesz. Pomyślą, że jesteś niepoważny, że się nie przykładasz. Bądź poważny w pracy. Ale można się bawić pracując. Można się tym radować, można ludziom pokazywać. Cieszę się, że dzisiaj przyszedłem do pracy. U siebie w pracy dla moich współpracowników powiesiłem taką kartkę. To są słowa, które wypowiedział kiedyś niejaki pan Smoleń. Ludzie, kochani, czemu wy tacy smutni? Przecie jesteście w pracy. Ale inne kraje mają gorzej. Na Białorusi dyrektor szkoły, nauczyciel musi mieć zawsze poważną minę. Dlatego tyle piją alkoholu, bo wtedy mogą mieć w końcu tą minę trochę rozluźnioną. Uczmy się pracować, bawiąc się. Nie bawiąc się ludźmi, ale bawiąc się z ludźmi. Budując relacje. Czasem jeden z moich współbraci ogląda taki serial amerykański, gdzie ludzie w różnych sytuacjach ze sobą rozmawiają. I często byłem zaskoczony, jak ci ludzie są w każdej sytuacji dowcipni, nawet w tej najtrudniejszej. Oczywiście to jest wyreżyserowane. I pomyślałem sobie, gdybyśmy my tak potrafili z pogodą ducha, nawet śmiejąc się z samego siebie, podchodzić do wielu sytuacji, o ile łatwiej by nam było. Ktoś kiedyś powiedział: szczęśliwy ten, kto potrafi śmiać się z samego siebie, bo będzie miał ubaw do końca życia. A propos tego naszego takiego pędu, by coś robić, by wypełnić każdą wolną chwilę, by pracować, bo opowiem taką historię, która trochę zilustruje, jak niebezpiecznie jest robić za dużo. Jest to historia o trzech panach, którzy spieszyli się na pociąg. Wiedzieli, że pociąg odjeżdża o tej godzinie, więc spieszyli się, bo godzina już dochodziła. Dobiegli na stację, no i pociąg niestety odjechał. No więc pomyśleli sobie, no Pójdziemy sobie do baru, napijemy się czegoś, poczekamy na następny pociąg, który ma być za godzinę. A że długo się nie widzieli, wspominali lata szkolne, no to przy tej kawie czas szybko minął i ledwie się spostrzegli, jak tutaj w megafonie zapowiedziano, że pociąg wjedzie na inny peron niż miał wjechać. To było trochę daleko, więc ci trzej panowie pędem na ten drugi peron, żeby zdążyć na pociąg. Pociąg już zaczął odjeżdżać. Jednemu udało się wskoczyć, drugi wskoczył, trzeci trochę taki był bardziej kurpulentny i no niestety pociąg odjechał, on został ten biedak na peronie sam jeden. Stoi i się śmieje. Więc podchodzi kolejarz i pyta się, no co się pan tak śmiejesz? Następny pociąg będzie pan miał dopiero jutro rano. No wie pan, gdyby pan wiedział, to by też się pan śmiał. Ci dwaj przyszli mnie odprowadzić. I czasem próbujemy coś zrobić za kogoś. Pamiętamy naszych rodziców, jak próbowali coś zrobić za nas. Po prostu cokolwiek robimy, również we wspólnocie chrześcijańskiej, w zaangażowaniu, w wolontariacie, widzimy tylu ludzi potrzebujących, chcielibyśmy im jakoś pomóc i jest nam źle, no bo jak teraz, tylu jest zmarzniętych ludzi, głodnych, tylu samotnych, tyle dzieci, nie ma rodzin, no chciałoby się im wszystkim pomóc. Ale pierwsze pytanie, czy to jest zadanie dla mnie? Czy Pan Bóg mnie do tego posyła? Spotykam narkomana, który chce wyjść z nałogu, ale czy ja jestem posłany do tego, by mu pomóc? I dlatego tu zadane pytanie do Pana Boga na modlitwie jest bardzo ważne. Czy to ja? Bo może to nie mnie Pan Bóg posyła. Bo jeżeli mnie nie posyła, a ja będę próbował coś dobrego robić, to choćbym nie wiem, jak się sprężał, to i tak nic z tego nie wyjdzie. Czyli ważne jest, by na modlitwie osiągnąć tę pewność, że to Pan mnie posyła. Czyli w życiu nie mamy robić wszystkiego, co dobre, tylko robić to dobro, do którego nas Pan posyła. Pan Bóg też nie gustuje w cierpiętnictwie. Pan Bóg nie chce, abyśmy się dla Niego poświęcali. On się poświęcił dla nas i jedynie oczekuje od nas eucharistein, wdzięczności, dziękczynienia. I kiedy święty Paweł mówi o ofierze, jaką dzisiaj mamy składać, to mówi, dzisiaj już jest tylko jedna ofiara. To jest ofiara ust naszych. Ofiara dziękczynienia. Ofiara wdzięczności. Wdzięczności wyrażonej słowami, wdzięczności wyrażonej czynami. Ta wdzięczność szczególnie Bogu jest miła w trudnych sytuacjach naszego życia, kiedy nam się nie układa. Wtedy nasze wyznanie wiary ma wielki ciężar. Bo jeżeli jest mi dobrze w życiu, Panie Boże, alleluja, jaki Ty jesteś dobry, nic to nas nie kosztuje. Ale kiedy nieszczęście na nas spada, kiedy tragedia nas dotyka, wtedy wznieść ręce ku Bogu i powiedzieć, Boże, ja nadal wierzę, jestem w 100% pewien, że Ty jesteś dobry, że jesteś sprawiedliwy i wielbię Twoje imię. Tak modlą się i modlili się od dawien dawna Żydzi przy osobie zmarłej. Jest taka modlitwa Kadisz. To nie jest modlitwa za zmarłego. To jest modlitwa w obliczu tragedii, gdy odchodzi nasza ukochana osoba. Wtedy Żydzi modlą się: Boże, w tej tragedii my wznosimy do Ciebie modlitwę, mówiąc, że jesteś dobry, że mimo tego, co nas spotyka, my dalej wierzymy, trwamy przy Tobie i wiemy, że Ty wiesz, co robisz. Jest taka piękna pieśń, zachęcam do wysłuchania, Edyta Geppert, Zamiast. To jest współczesny psalm, w którym ona mówi: Panie, Ty wiesz na pewno, co robisz.
Ty, Panie, tyle czasu masz, mieszkanie w chmurach i błękicie, a ja na głowie mnóstwo spraw i na to wszystko jedno życie. A skoro wszystko lepiej wiesz, bo patrzysz na nas z lotu ptaka, to powiedz, czemu tak mi jest, że czasem tylko siąść i płakać. Ja się nie skarżę na swój los. Potulna jestem jak baranek i tylko mam nadzieję, że chyba wiesz, co robisz, Panie.
Kiedy spotykają nas trudności, kiedy zastanawiamy się, jak poradzić sobie w trudnej sytuacji, to spojrzenie oczyma Boga na to, co nam się przydarza, to jest popatrzenie na tą trudną sytuację jak na okazję. Jeżeli wszystko jest dobre, co Pan Bóg czyni, jeżeli wszystko, co się wydarza na tym świecie, to jest oczywiście część życia, kolej rzeczy, że się cierpi, że się umiera, że się choruje, że się rodzi, że ludzie się żenią i się radują, to wszystko jest część życia. Ale w tych trudnych chwilach najtrudniej jest znaleźć sens tego, co się dzieje, tego, co się wydarza. I powołaniem każdego z nas jest odkrywanie Boga w tych różnych wydarzeniach. Gościliśmy kiedyś w Gdyni grupę dzieci z Tarnobrzega. Była wtedy powódź w Tarnobrzegu. To były dzieci ze świetlicy środowiskowej. Ich rodziny straciły domy w powodzi. I 10-letni chłopiec mówi: proszę ojca, jak ja Panu Bogu dziękuję za tą powódź. Trochę byłem zdziwiony. Pytam się, no przecież straciłeś wszystko. Ale to nic. Gdyby nie ta powódź, to ja nigdy bym nie był tutaj nad morzem. I gdyby nie ta powódź, to moi rodzice nie byliby razem. Bo dzięki temu, że razem walczyli przeciwko temu żywiołowi, a byli już rozwiedzeni, postanowili znowu się zejść i znowu być razem. I ten dzieciak chwalił Boga za ten kataklizm. Widział bardzo głęboki sens. Spoglądanie na rzeczywistość, szczególnie na trudne sytuacje w naszym życiu, jak na okazje, jak na wyzwania, jak na jakąś naukę, która do nas jest bezpośrednio skierowana, to jedna z ważniejszych umiejętności każdego chrześcijanina. Na jednym ze spotkań z nauczycielami, to był drugi dzień szkolenia, nauczyciele przyszli zapłakani, smutni, nie wiedziałem, co się stało. Okazało się, że absolwent tej szkoły, młody policjant, został w nocy zastrzelony. Wszedł do jakiegoś baru, w którym bandyci próbowali wymusić haracz na właścicielu i stanął w obronie tego właściciela baru, który z bandytów wyciągnął pistolet i go zastrzelił. I ja wtedy zapytałem się nauczycieli, co dobrego widzicie w tej tragedii? To myślałem, że zabiją mnie wzrokiem. Jedna nauczycielka wstała i mówi, ja widzę w tym coś bardzo dobrego. To ten wzrok się ze mnie przesunął na nią, mogłem odetchnąć i ona mówi tak. Pozytywne w tym wszystkim jest to, w tym co się stało, że po dziś dzień mamy takich młodych ludzi, którzy gotowi są poświęcić swoje życie, żeby nas bronić. I to jest spojrzenie chrześcijańskiego wychowawcy na rzeczywistość. Choć czasem bardzo tragiczną, to mówiącą nam jakąś prawdę, coś ważnego. Uczmy się czytać tę rzeczywistość. Czy aktywne życie przeszkadza modlitwie? Ale aktywne życie jest właśnie okazją do modlitwy. Jeżeli jesteśmy aktywni, jeśli pracujemy, to mamy wiele rzeczy do opowiadania. Jeżeli siedzę w domu, jeżeli moje życie jest takie bardzo usystematyzowane i powiedziałbym nudne, to ja nie mam o czym opowiadać. Ale jeżeli w ciągu dnia tyle rzeczy się wydarzy i jestem zmęczony i trudności ze współpracownikami i szef wezwał mnie na dywanik, tyle rzeczy do opowiadania Panu Bogu, to jest modlitwa. A gdy życie jest mniej aktywne, to i mniej do opowiadania Panu Bogu. Na rozmowę z Bogiem nie potrzeba dodatkowego czasu. Z Panem Bogiem można rozmawiać wszędzie, podczas każdej czynności. Pamiętam kiedyś ojciec, który prowadził rekolekcje, ja te rekolekcje odprawiałem, musiałem dzień wcześniej skończyć i wrócić do pracy w szkole. Ale on mówi, wiesz co, ale ty medytacji nie przerywaj. Jak będziesz prowadził lekcję, to wyobraź sobie, że w klasie siedzą sami Chrystusowie. I traktuj każdego ucznia tak, jakbyś traktował Chrystusa. Wiecie, jakie to było trudne? Ale to jest właśnie ta modlitwa, jeżeli ja mam tylu Panów Jezusów przed sobą, to po prostu mogę sobie wybierać, za kogo się modlę, do kogo się modlę. Może to zabrzmiało bardzo heretycko, ale teraz przyjęliście Pana Jezusa do serca, prawda? Jesteście chodzące tabernakula. Czy ty wiesz, że jesteś chodzącym tabernakulum? Przyjąłeś żywego Chrystusa pod postacią chleba i wina? Czyż może być coś piękniejszego? Czy należy się gorszyć, jeśli ktoś przed tobą uklęknie? Niekoniecznie w sytuacji, gdy się oświadcza. W tym naszym aktywnym życiu potrzeba jednak czasu zupełnie zarezerwowanego do trzech rzeczy. Do tego, by mówić Panu Bogu, nie trzeba czasu osobnego. Panu Bogu można mówić idąc ulicą, można mówić nawet tego nie rozumiejąc, językami, po hebrajsku, po rosyjsku, można śpiewać, można krzyczeć, Panu Bogu można mówić wszędzie i cały czas. Nawet rozmawiając z drugą osobą. Ale czas potrzebny jest i niezbędny do rozmowy z samym sobą w obliczu Boga. Rachunek sumienia dzień w dzień. Zajrzeć sobie do środka i przeprowadzić ze sobą samym poważną rozmowę. Prześledzić to, co wydarzyło się w ciągu dnia. Na to potrzebny jest czas. I nie ma ważniejszego czasu w życiu jezuity, jak czas na rachunek sumienia. I też wam to polecam, bo wiele rzeczy można zagubić po drodze, zapomnieć, ale przejrzeć swój dzień w obliczu Boga zawsze warto. I po drugie, potrzebny jest nam czas na to, by nauczyć się rozmawiać z Bogiem w każdej chwili, żeby nauczyć się swojego własnego stylu rozmawiania z Bogiem, swojego własnego stylu modlitwy. Na to potrzebny jest czas nauki. Czyli ten czas, gdzie pod czyimś kierunkiem uczymy się tej modlitwy. Bo modlitwa to nie jest odmawianie modlitw. Odmawianie modlitw jest dobre we wspólnocie, bo mamy te same słowa, tę samą melodię. Ale jakby się czuł twój rodzony ojciec albo matka, gdybyś przyszła porozmawiać z nią z kartką w ręku i odczytywała to, co masz do powiedzenia. I po trzecie, czas potrzebny jest po to, by budować wspólnotę wiernych. Wszystko inne to czas dodatkowy. Powiedziałbym nawet czas stracony. Wszystko, co nie jest budowaniem wspólnoty, wspólnoty wierzących, począwszy od wspólnoty rodzinnej, po wspólnotę szerszą. Czas, w którym uczymy się rozmawiać z Bogiem, uczymy się tej relacji do Pana Boga. I czas, w którym rozmawiamy ze sobą w obliczu Boga, oprócz tego, jaki inny czas jest nam potrzebny. Modlitwa to nie jest dodatek do życia. Modlitwa to jest życie i zintegrowanie tego, zintegrowanie modlitwy i życia w naszym życiu, w życiu chrześcijańskim jest niezmiernie potrzebne, konieczne. Chrystus przyszedł, by zniszczyć podział na profanum i na sakrum. Nie po to, żeby wszystko stało się sprofanowane, ale po to, żeby wszystko stało się sakrum. I dzisiaj powołanie każdego chrześcijanina to powołanie nie do poświęcania się Panu Bogu, tylko powołanie do bycia poświęconym, bycia sakrum, do bycia świętym. Nie jesteśmy po to, by być w sferze profanum, tylko po to, by w pełni uczestniczyć w każdym dniu, w każdej godzinie naszego życia w sakrum. Bo jeżeli to się oddzieli, to powstaje taka dwoistość, taki podział na tam są obrzędy i zwyczaje, a tu jest moje życie. I tak naprawdę sakrum nie ma ani w obrzędach i zwyczajach, ani w moim życiu. W pewnej parafii młoda para nie miała gdzie urządzić wesela. Nie było ich stać na restaurację, a mieli wielu przyjaciół. I zapytali się proboszcza, czy mogliby zorganizować wesele w kościele. A proboszcz mówi, nie ma problemu. Po ślubie uprzątniemy ławki, suniemy na bok, wystawimy stoły, wejdzie orkiestra. Dowiedziała się o tym rada parafialna. I przyszła delegacja do proboszcza. Księże proboszczu, jak tak można? w kościele, weselisko, tańce, jeszcze jakieś nieprzyzwoite pewnie zabawy. Jak to sobie to ksiądz wyobraża? Na co ksiądz proboszcz spokojnie próbuje wytłumaczyć i mówi: słuchajcie, no ale przecież Pan Jezus też był na weselu w Kanie Galilejskiej. Na co oni? No tak, ale tam nie było Najświętszego Sakramentu. To jest to rozdzielenie. Tam są obrzędy, a tu jest życie takie zwykłe, brudne. Chrystus zaprasza nas do tego, by w naszym życiu była tylko świętość, tylko sakrum. I jeżeli będziemy widzieli sakrum jako coś dalekiego, odległego, jeżeli świętość to będzie tylko na obrazach, to ten podział będzie nam cały czas utrudniał życie. Dzisiaj, patrząc na Kościół, na młody Kościół, miesiąc temu spędziłem jakiś czas pracując z katolikami na Ukrainie, z grekokatolikami. Byłem pełen podziwu, jaki to młody Kościół, jakie to tłumy ludzi. Kościół, który jeszcze 20 lat temu był zakazany na terenie Ukrainy, dzisiaj rozkwita. W seminariach po kilkuset mężczyzn. Coś niesamowitego, jaki ogień, jaka fala odnowy i Ducha Świętego. I myśląc o tym potopie z dawnych czasów i tym potopie takim pozytywnym, o tym wylaniu Ducha Świętego dzisiaj, to nasuwa mi się takie porównanie, że wtedy chodziło o to, by wszystko uśmiercić. To, co brudne, to, co nieświęte. Natomiast w tym potopie dzisiaj, w tym potopie, potopie pięćdziesiątnicy, chodzi o to, żeby wszystko uczynić świętym. I nie trzeba się przed tym potopem, który coraz bardziej nadchodzi, chować do jakiejś drewnianej barki. Nie trzeba przed tym potopem zamykać się w jakiejś nieprzemakalnej skorupie, tylko dać się całkowicie przeniknąć tą wodą, tą elektryzującą falą Ducha Świętego. On chce przeniknąć nasze wnętrze całkowicie. Możemy sobie wyobrazić wodę, na tej wodzie kawałek drewna. Drewno pływa tylko po powierzchni. Nie chcemy być tacy. Nie chcemy pływać tylko po powierzchni. Ale nie chcemy też być tak jak ten kamień, który nie nasiąknie tą wodą i spadnie tylko na dno. Chciejmy być tą gąbką, która cała nasiąknie tą żywą wodą i to będzie dawało nam moc na każdym kroku. Czy w pracy, czy w odpoczynku, czy w rodzinie. I pamiętajmy, miejmy szacunek do czasu. Szanujmy czas. Tak łatwo czas tracić. Tak łatwo, kiedy czas jest niezdefiniowany, tak łatwo nie spostrzec, jak ten czas ucieka, jak on przepływa między palcami i tak naprawdę nic się nie dzieje. W naszych relacjach z Bogiem i z ludźmi ten czas tak biegnie. Szanujmy czas. On jest tak bardzo ważny. Bo kiedy zakończy się to nasze ziemskie życie, to już tam czasu nie będzie. To jest jedyny skarb, który jest tutaj na tej ziemi. Czas, który nam pozwala na to, byśmy naprawili, jak coś popsujemy. Czas, który pozwala, byśmy w kimś się zakochali, nawiązali przyjaźń, inne relacje. Czytałem kiedyś takie zwierzenia mamy małej dziewczynki. Opowiadała o tym, jak to dziadek tej malutkiej dziewczynki kolekcjonował klepsydry. No i ona zawsze mu zadawała pytania, jak to małe dziecko, a po co te klepsydry, a po co ten piasek, a dlaczego? I on jej wytłumaczył, że ten piasek to jest czas. I kiedy on przesypuje się, to upływa ileś czasu i ten czas trzeba dobrze wykorzystać, bo może nam kiedyś tego czasu zabraknąć. I ta malutka dziewczynka musiała się potem zmierzyć z taką trudną sytuacją, że dziadek wylądował w szpitalu, był już bardzo chory i mama powiedziała: córciu, dziadkowi już zostało niewiele czasu. Więc zapragnęła go odwiedzić. Mama podejrzała, że przygotowuje mu jakiś prezent, robi z papieru jakieś pudełeczko i zaniosła do szpitala dziadkowi to pokolorowane pudełeczko. Dziadek je otworzył i zobaczył, że był tam piasek. I dziewczynka powiedziała dziadku: mama mówiła mi, że zostało ci niewiele czasu. Przyniosłam ci trochę tego czasu. Szanujmy czas i wykorzystujmy ten czas na budowanie relacji z Bogiem, na budowanie relacji z ludźmi, na budowanie wspólnoty, na budowanie Królestwa Bożego, które jest na wyciągnięcie ręki, które jest obok nas. Na nic więcej czasu nie trzeba, tylko na to. Każdy inny czas jest stracony. Na zakończenie, ale to opowiadajcie zawsze ludziom, którzy taką historię, ludziom, którym się wydaje, że im się wszystko należy. Dużo jest takich ludzi, którzy są bardzo roszczeniowi. Wszystko mają, ale jeszcze mają swoje wymagania co do pracowników sklepu, co do urzędników, co do rodziców, co do... Wszystko im się należy i po prostu wszystko musi chodzić jak w zegarku zgodnie z tym, jak to oni zarządzą. I jest to historia o takim człowieku, który spacerując sobie wzdłuż rzeki, zobaczył w oddali chłopca jadącego na rowerze i ten chłopiec oczywiście szalał na tym rowerze, robił różne akrobacje i wpadł z tym rowerem do rzeki. I rzeka była bardzo głęboka. Więc ten mężczyzna niewiele się zastanawiał, wskoczył do niej, wyciągnął tego chłopca. Potem wskoczył raz jeszcze, wyciągnął ten rowerek, no i wziął go za rękę, dowiedział się, gdzie mieszka, zaprowadził go pod dom, zadzwonił do drzwi, w drzwiach stanął jego ojciec, no i on opowiada, że tutaj właśnie syn wpadł do rzeki, że wyciągnął go, rower też wyciągnął, odprowadza go do domu, a ten ojciec tak patrzy na tego przemoczonego syna, na tego człowieka i zwraca się do niego: a berecik, proszę pana, to gdzie? I czasem mamy podobną postawę. A berecik, Panie Boże, to gdzie? Tyle ci dałem. Obdarowałem cię życiem. Tak bardzo cię ukochałem. Syna mojego na śmierć wydałem za ciebie. Dałem ci wszystko, czego ci potrzeba do szczęścia. A ty mówisz: a berecik, Panie Boże, to gdzie? Cieszmy się z tego, kim jesteśmy. Bo jeżeli mówimy: Panie Boże, ja siebie nie lubię, tu nie tak, ja bym wolał mieć takie umiejętności, nie mam tego talentu, a ja tego nie potrafię, a dlaczego moja koleżanka, mój kolega potrafią, a ja, Panie Boże, jakoś jestem jakiś taki niewydarzony, no dlaczego mi nie dałeś tego albo tamtego. Wiecie, co Izajasz mówi o takich ludziach? Izajasz mówi tak, to tak jakby garnek powiedział do garncarza: ty fajtłapo, ty niedorajdo, ty niezdaro. W tłumaczeniu polskim jest ty niezdaro. To tak jakbyśmy Bogu mówili: ty niezdaro, jak ty żeś mnie zrobił? No popatrz, no jak ja wyglądam? No, no co ja potrafię? Niezdara jesteś. Bądźmy Bogu wdzięczni za wszystko i niech ludzie na naszej twarzy widzą tą wdzięczność. To jest jedyna ofiara, jaką mamy Bogu składać. Eucharystein, wdzięczność, dziękczynienie. Nic więcej nie trzeba. Oprócz tego to możemy położyć się do góry brzuchem i czekać na zmartwychwstanie. Świat się nie zawali. Był przed nami i będzie po nas. Życzę wam, bo się nie spotkamy przed świętami, abyście Chrystusa w święta nie przegapili, kiedy zapuka do waszych drzwi, a jeśli spotkacie Chrystusa przed świętami, to nie mówcie mu: koleś, jeszcze nie ma 24, przyjdź kilka dni później. Dziękuję wam bardzo.